Około 140 osób zabitych, kilkadziesiąt zaginionych, 100 kilkadziesiąt rannych. To ofiary ataku terrorystycznego, do którego doszło 22 marca w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do hali koncertowej Krokus City Hall wtargnęli mężczyźni, którzy otworzyli ogień do cywilów i zdetonowali ładunki wybuchowe, wywołując niszczycielski pożar. Rosyjskie służby ogłosiły zatrzymanie 11 uczestników zamachu, w tym 4 bezpośrednich sprawców. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z ich brutalnych przesłuchań. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Ma chodzić o komórki Państwa Islamskiego Chorasan ze strukturami opartymi głównie na Tadżykach i Uzbekach. Państwo Islamskie zapowiada kolejne ataki. Władimir Putin zabrał głos dopiero po prawie 20 godzinach. Zarówno on, jak i jego propagandyści lansują narrację o rzekomym ukraińskim śladzie. Co się wydarzyło pod Moskwą? I jakie będą skutki tego zamachu?
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Dzień dobry, mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj łączymy się z Anną Łabuszewską, specjalizującą się w tematyce rosyjskiej publicystką, autorką cyklu Rosyjska Ruletka w serwisie Tygodnik Powszechny i tygodnikowego bloga 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Pisałaś dużo i w serwisie tygodnikpowszechny.pl na bieżąco po tym zamachu w Krasnogorsku i w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego na otwarciu obrazu tygodnia. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Tobą o tym wszystkim jeszcze raz, to jakby reasumując i pytając o to, co z tego wyniknie. Ale na początek, dlaczego Krasnogorsk? Co to jest za miejsce i co to jest za miejsce Krokus City Hall? Dlaczego akurat tam?
Krasnogorsk to jest satelickie miasto w tak zwanym Padmaskowie, czyli obwodzie moskiewskim, moskiewskim obwarzanku, jak wolicie. Przylegające do tak zwanej czwartej obwodnicy Moskwy, czyli właściwie to jest część Moskwy, administracyjnie oddzielona, ale de facto będąca częścią Moskwy. Krokus City Hall to jest znana wielka galeria handlowa i koncertowa, miejsce rozrywki, miejsce, do którego ściągają ludzie, którzy chcą odpocząć. Od dawna jest znane. Zbudował to Aras Agawarow, jeden z najbogatszych ludzi Rosji, pochodzący z Azerbejdżanu. Aktualnie zajmuje 55. miejsce w rankingu Forbesa, jeśli chodzi o najbogatszych Rosjan. I taki człowiek, którego, no tak jak to przedsiębiorca, tak, bogaty, specjalnie się lubi lansować jako, nie jest taką osobą z pierwszych stron gazet, tak, ale jego, jak się spojrzy na jego działalność i na to, że on ciągnie zyski z dobrych układów z Kremlem, to można to wytłumaczyć też tym, że jego nazwisko pojawiło się w momencie, kiedy roztrząsano, jak Rosja próbowała mącić przy wyborach amerykańskich, amerykańskiego prezydenta. Wskazywano na to, że Agawarow i powiązana z Kremlem prawniczka spotykali się z osobami z bliskiego otoczenia Donalda Trumpa. Wyciągnięto też to, że właśnie w tym kompleksie Krokus City Hall sam Donald Trump był w 2013 roku. Tam się odbywał wtedy konkurs Miss Universe i Trump osobiście przybył wtedy na to przedsięwzięcie i poznał Agawarowa i potem z tej znajomości właśnie wynikły jakieś kolejne kontakty już w Ameryce, które Kreml chciałby bardzo zaszpachlować, żeby ich nie było widać. Agawarow za takie właśnie usługi jakieś dziwne, które część właśnie powychodziła, ale część pewnie nie powychodziła, może wyjdzie teraz, otrzymuje od Kremla lukratywne kontrakty. To było widać zwłaszcza podczas przygotowań do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbyły się w Rosji. On dostał bez konkursu zlecenie na zbudowanie 2 stadionów. No to jest możliwość do pomnożenia tego majątku, o którym Forbes pisze. Teraz też się pojawił Agalarov, on i jego syn Emin, który do niedawna był wiceprezesem holdingu Krokus, a generalnie jest taką osobą show biznesu. On jest piosenkarzem, wydaje płyty. Bardziej był może znany w Azerbejdżanie właśnie, skąd wywodzi się rodzina Agalarovów, bo był powiązany z rodziną prezydenta Azerbejdżanu. Jego pierwszą żoną była córka Ilhama Alijewa. No jak widzimy, to jest taka, po rosyjsku jest takie fajne słowo, tusowka. Tusowka to są ludzie ze sobą powiązani. To są ludzie, którzy wspólnie bawią się, no właśnie zlecają sobie jakieś kontrakty, no generalnie lubią się i razem jest im dobrze. Realizują dzięki temu jakieś swoje życiowe plany. Emin zdecydowanie też realizuje swoje życiowe plany dzięki Forsie Tatusia. Wydaje płyty, no. Po to był ten hall właśnie, czyli sala, wielka sala koncertowa w tym Krokus City, bo Emin tam występował. Po prostu. Teraz się zastanawiają niektórzy złośliwi komentatorzy w mediach społecznościowych, to gdzie teraz Emin będzie koncertował. Ale w ten feralny piątkowy wieczór koncertować miał zespół Piknik. Mhm. Rockowa grupa, taka powiedziałabym średniego szczebla. To jest, wracamy tutaj do opisu tego, czym jest ten Krasnogorsk i czym jest ten obiekt, czym był. Takim właśnie miejscem rozrywki średniego szczebla. To nie jakieś wielkie gwiazdy tam występowały, ale no, ludzie, którzy chcieli się zabawić, tam przychodzili. 2 lata temu wybuchła wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Ale na stylu życia moskiewskiej klasy średniej zwłaszcza, to niespecjalnie się odbiło. Owszem, wtedy kiedy we wrześniu 2022 roku Putin ogłosił częściową mobilizację, część ludzi, zwłaszcza tych, którzy mogli mieć nadzieję na znalezienie pracy za granicą i którzy obawiali się, że zostaną wciągnięci w tę machinę wojny, to część ludzi wyjechała. Ale większość, no cóż, została. Taka była niepisana zasada, żeby nie ruszać mieszkańców Moskwy i Petersburga. W Rosji się mówi stolic w dalszym ciągu, w liczbie mnogiej. To wielkie miasta, które no, są najbardziej opiniotwórcze, no i też mają ogromny potencjał, zwłaszcza Moskwa. W związku z tym życie toczy się, no tak, no według takich reguł niewojennych. Spokój, nie ma poczucia zagrożenia, w związku z tym idzie się na koncert. Mhm. Taki obiekt powinien być ochraniany, ale jak się okazało, przed koncertem żadnej dodatkowej kontroli nie było. Byli kontrolerzy, którzy pikali na kody QR, czy ma się ważny bilet. Jeszcze powiem, że w tym samym czasie, kiedy miał być ten koncert, bo on się właściwie nie zaczął, nie doszło do niego, tam się dopiero ludzie zaczęli zbierać, był też w tym Krokusie turniej tańca z udziałem dziecięcych zespołów. Tak. I też jak widziałam takie w mediach społecznościowych były filmiki, to ogłoszono, że coś się dzieje, ale właściwie już dosyć późno i nie było nikogo, żadnej służby, która by przyszła, pokierowała ludzi, że mają wyjść, że mają się ewakuować, którędy. Był jeden wielki bałagan i ludzie sami wychodzili, sami się ratowali. Jest wiele takich relacji, część z nich na pewno trzeba jeszcze prześwietlić, bo nie wiemy, na ile one są prawdziwe, na ile są ustawiane, no, ale na pewno mamy też do czynienia z dużym materiałem takim bezpośrednio nadawanym w mediach społecznościowych wtedy, kiedy to się działo. Mhm. I rzeczywiście obraz powstaje, no, stawiający włosy na głowie, dlatego że policja była powiadomiona, ale przyjechała już właściwie jak ci terroryści się ewakuowali, jak już wyjechali.
Podaj Wacław Radziwinowicz w Gazecie Wyborczej liczył, że przyjechali pół godziny po zakończeniu zamachu?
Co najmniej 22 minuty tam ktoś wyliczył bardzo dokładnie, kiedy to było. Teraz rzeczniczka prasowa MSW próbuje przedstawić inną wersję, taką, która by pokazywała, że policja zadziałała tak jak trzeba, w trybie odpowiednim i nie ma żadnych powodów, żeby oskarżać o jakieś niedociągnięcia. Chociaż są takie zdjęcia, które pokazują, że stoi samochód policji, nie ma tam w nim nikogo, ale stoi ten samochód pod wejściem do obiektu, a reakcji żadnej nie było. To jest też ciekawe, że jeszcze nie wiemy tak dokładnie, też nie ma raportu, nie wiem, czy będzie kiedykolwiek, z jakich przyczyn zginęli ludzie. To przypomnijmy może, że to jest największy zamach terrorystyczny, krwawy, czy najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w Rosji od 20 lat. Czyli od doby tych czeczeńskich zamachów, tak. Ostatni właśnie 20 lat temu na szkołę w Biesłanie był tak najbardziej krwawy. Więc tutaj mamy do czynienia też z ogromną liczbą ofiar, jeszcze nie do końca nieustaloną i nie wiemy, jakie są przyczyny śmierci tych ludzi. Część z nich została zastrzelona przez terrorystów. Teraz to już wiemy dokładnie, bo są też właśnie filmiki pokazujące to, jak ci ludzie weszli, jak strzelali już na korytarzu prowadzącym do sali koncertowej, potem już na samej sali koncertowej. Tam został najprawdopodobniej, bo to jest niejasne w tych materiałach filmowych, tam doszło do eksplozji. Oni być może wnieśli ładunek, który eksplodował i wybuch tego ładunku spowodował pożar. Bardzo wiele osób, które się schroniły gdzieś po bliskich toaletach na przykład, czy innych pomieszczeniach, zostało zatrutych toksycznym dymem. Ten pożar się zresztą błyskawicznie rozprzestrzenił i też czytałam takie analizy tego, że zapewne podczas budowy tego obiektu były takie oszczędności, że nie zastosowano materiałów, które są wymagane przepisami.
Tam rzeczywiście skala zniszczeń robi olbrzymie wrażenie.
To skala zniszczeń to jedno, a właśnie to, że bardzo wiele osób zginęło z tego powodu, że zatruły się dymem, bo ten dym był toksyczny.
Z uwagi na użyte materiały.
Paliły się materiały, które właściwie nie powinny być użyte tam do wygłuszania sali na przykład, czy jako wykładzina na podłodze. To jeszcze jest też do wyjaśnienia. Myślę, że to, że Aras Agalarow przyjechał nazajutrz do hali, obejrzał, przeprosił, powiedział, że bardzo chciałby odbudować tę halę, no, to też świadczy o tym, że coś ma tam za uszami.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Olbrzymia skala niedociągnięć, niefrasobliwość to chyba nie jest nawet adekwatne słowo, ale dodajmy do tego wszystkiego, że 7 marca ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie ostrzegła przed możliwym atakiem terrorystycznym, uprzedzając swoich obywateli, podobnie ambasada Wielkiej Brytanii, o tym, żeby nie uczestniczyli w masowych wydarzeniach. To jeszcze było przed wyborami. Po wyborach Putin te ostrzeżenia odrzucił jako prowokację. I teraz z tego wszystkiego powstaje jakiś obraz państwa, które w sposób taki fundamentalny nie zapewniło bezpieczeństwa swoim obywatelom pogrążonym w tym, jak to opisujesz, właśnie takim dobrostanie, poczuciu bezpieczeństwa, poczuciu, że życie toczy się jak to zwykle, że wojna nie sięga, czy jakiekolwiek zagrożenia nie sięgają stolic, prawda? Jak ten obraz? Czy mamy do czynienia z jakimś zawaleniem się wizerunku tego reżimu, czy tego aparatu bezpieczeństwa, czy to tylko nasze wrażenie? Jak na to patrzą Rosjanie?
Bardzo ciekawe pytanie. My na to patrzymy rzeczywiście inaczej. Tutaj się to wszystko rozjeżdża zupełnie. 7 marca były ostrzeżenia, powtórzyły te ostrzeżenia ambasady amerykańskiej, powtórzyły również ambasady co najmniej 7 państw zachodnich. To były ostrzeżenia głównie kierowane do obywateli tych państw, którzy przebywają w Moskwie, ale materiały świadczące o tym, że jest przygotowywany taki zamach, trafiły również do służb specjalnych rosyjskich. I już po zamachu był taki komunikat, że tak, otrzymaliśmy takie materiały, ale one były na takim poziomie abstrakcji i tak niekonkretne, że nic się nie dało z tym zrobić. Ale to nie tylko to, bo Putin, tak jak wspomniałeś, przypomniał o tym ostrzeżeniu 19 marca, czyli 2 dni po tych swoich pseudowyborach, szydząc z Ameryki, pokazując, że to jest państwo, które prowadzi taką podstępną politykę wobec Rosji, że to porównał do szantażu, do próby destabilizacji w kraju. No i odrzucił to jako taką właśnie część nieprzyjaznej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. No trzeba pamiętać o tym, w jakim kontekście to się odbywa, bo mamy od ponad 2 lat wojnę, którą Putin prowadzi w absolutnie swoich partykularnych celach politycznych. To jest narzędzie, którym on się posługuje, żeby przedłużyć swoją władzę. No jak widzieliśmy, skutecznie, bo przeprowadził taką operację specjalną, wyborczą, w której narysowano mu wynik 87%.
Skromnie.
No niebywały. Nawet w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest w większości swojej zupełnie obojętne wobec tego, co się dzieje w polityce, trzyma się z daleka od toru i nie chce być wciągane. To jest większość, tak? Ta bierność rosyjskiego społeczeństwa właśnie napędza takie projekty Putina, bo oporu nie ma. No, ci, którzy chcą stawiać opór, są przez służby specjalne, przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, doprowadzani przed oblicze sądu, który skazuje takich ludzi, którzy wyrażają inne zdanie, inną opinię niż oficjalna, zwłaszcza wobec wojny w Ukrainie, skazują na wysokie wyroki, realne. Ludzie do łagru trafiają za to, że podają w wątpliwość oficjalną narrację Kremla. No i to jest tak. Ukraina już sama jako ten cel wojny Putinowi nie wystarcza. Już od długiego czasu, to nie można powiedzieć, że ostatnio, ale od długiego już czasu jest nakręcana taka spirala narracji, że oto w Ukrainie już nie sam, jak to określa propaganda rosyjska, nazistowski reżim kijowski jest tym wrogiem, tylko całe NATO, które walczy już, zdaniem Kremla. I zdaniem propagandy kremlowskiej, bo to jeszcze trzeba też rozróżnić, walczy przeciwko Rosji, bo chce Rosję rozparcelować, chce się dobrać do jej bogactw naturalnych, to trafia do części społeczeństwa. No, tak, ta propaganda jest w dalszym ciągu taką tarczą, która ochrania Putina. Więc dodanie w czasie właśnie 19 marca, w czasie spotkania z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, bo to było takie rodzinne spotkanie Putina z jego ukochaną Federalną Służbą Bezpieczeństwa, z wiernymi pretorianami, on się posługuje takim językiem, który jest zrozumiały w tym gronie. No i tutaj też sięgnął właśnie po takie instrumentarium, tak? Okazanie, że tu dybią na nas, straszą nas, chcą nas zastraszyć, a my się nie damy zastraszyć. My wiemy lepiej, co się u nas dzieje. Więc po wygłoszeniu takiego diktum można powiedzieć, że to, że dosłownie kilka dni potem doszło do wielkiego zamachu terrorystycznego, no jest totalnym blamażem samego Putina, jego służb specjalnych, które rzekomo są tak skuteczne, że są w stanie wszystkim zajrzeć do mediów społecznościowych, do kuchni, do łóżka, wszystko wiedzą. No się okazało, że nie. Że przegapił, że owszem, ścigając tam jakichś studentów, którzy wydają gazetkę, przeoczyli coś, do czego są powołani, a jeszcze zwłaszcza mając ostrzeżenie ze strony Stanów Zjednoczonych, które jak się okazało mają lepsze rozpoznanie tego, jakie zagrożenia są wewnątrz Rosji.
Właśnie, w każdym normalnym kraju to by się skończyło, no właśnie, dymisjami, to by się skończyło, czy to o tym przynajmniej by się mówiło, a w Rosji?
Nie, w Rosji się o tym nie mówi. Mhm. To jest tak, że oczywiście Aleksander Bortnikow, czyli dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa, to jest przyjaciel Putina jeszcze z czasów petersburskich, jego klon i człowiek, który tam trzyma wszystko tak, żeby no właśnie nikt Putinowi nie zagroził. To jest główne zadanie tej służby i oczywiście, że oni nie ma mowy o tym, żeby na razie przynajmniej, żeby go zmienić, żeby go zdymisjonować. Terroryści, którzy dokonali zamachu w Moskwie, pod Moskwą, przedostali się w pobliże granicy, to jest obwód Briański, taki styk granic Rosji, Białorusi i Ukrainy. Tam zostali zatrzymani i przekazali potem też taką dziwną drogą właśnie przez media społecznościowe materiały z zatrzymania tych terrorystów. Bardzo brutalne, ze sceną odcinania ucha. I jak się popatrzy na to, kto tego dokonał, to widać, że tam takie neonazistowskie ruchy, które kiedyś były aktywne w Rosji, a teraz zostały właściwie, powiedziałabym, włączone do walki właśnie z Ukrainą. No to taki batalion Rusicz na przykład jest. Członkowie tego batalionu właśnie tam się odznaczyli i zostali nagrodzeni przez najwyższe władze państwowe za to, że dokonali zatrzymania. Nóż, którym funkcjonariusz odcinał ucho tego terrorysty, trafił na aukcję. Jeden z tak zwanych Z-patriotycznych blogerów popularnych wystawił to na licytację i spodziewa się bardzo dużej ceny za taki artefakt. No tak właśnie, tak żyje Rosja. Tak? Czyli jest jedna strona, to jest ta oficjalna strona, i oficjalna strona, czyli Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy Kremla, pytany przez dziennikarzy o to, czy może skomentować brutalną metodę zatrzymania i tortury zastosowane przez tych, którzy zatrzymywali, no to powiedział, że nie może tego skomentować. Ale to przyznanie się do winy, bo wytrząśnięto z tych terrorystów przyznanie się do winy, postawiono ich przed sądem, który zdecydował o ich areszcie właśnie na podstawie tych zeznań. Przyznanie do winy zostało osiągnięte poprzez zastosowanie tortur. Mhm. Tortur, które zostały sfilmowane oraz opublikowane.
Przy całej bieg brutalności tego momentu jest to bardzo ciekawy właściwie sygnał, bo jeżeli się, nie bądźmy naiwni, dynamiczne metody przesłuchania to jest chleb powszedni nie tylko rosyjskich służb, natomiast pokazanie, takie ostentacyjne pokazanie, że przyznanie się do winy wydobyliśmy za pomocą tortur, obcinania ucha, bicia, przerażenia prądem i tak dalej, tam zdaje się też było na rzeczy, to jest taki ostentacyjny gest, który właściwie co ma pokazać, bo on w oczach opinii międzynarodowej właściwie zeruje wiarygodność zeznań w ten sposób wydobytych, prawda? Zeznania zostały wydobyte na torturach. To jest coś, co właściwie w powszechnym mniemaniu kwestionuje wiarygodność każdych zeznań. Wiemy, jak to działa. No znowu, a w Rosji? Czy ten sygnał to nie był też trochę taki sygnał do wewnątrz? Zobaczcie, jak działają te nasze służby? I co
na
mogą?
Pewno tak, na pewno to był sygnał, że dla tych, którzy chcieliby ewentualnie pójść w ślady tych Tadżyków z państwa islamskiego. Chciałabym przypomnieć tutaj taki też akt brutalny, który był firmowany przez grupę Wagnera. Był taki przypadek człowieka, który zaciągnął się do grupy Wagnera, więźnia, tak. Potem był jeńcem w Ukrainie, potem znów trafił w ręce Wagnerowców. I ci Wagnerowcy dokonali na nim egzekucji wielkim młotem kowalskim, po prostu roztrzaskali mu głowę. I to też trafiło do mediów społecznościowych, było można obejrzeć to. Ten akt zemsty na tym, który zdradził, który opowiadał stronie ukraińskiej o tym, jakie są porządki w Rosji, w grupie Wagnera, został ukarany przykładnie właśnie w taki sposób. Ten młot Kowalski stał się takim symbolem tego, jak działa ta sprawiedliwość Wagnerowców, jak się postępuje z tymi, którzy nie dotrzymują umowy, którzy zdradzają. I tu mamy też kolejny akt podobnego. Tam nikt nie został, nikogo nie ścigano za to. Nie, wręcz przeciwnie, to było pokazane jako właściwy sposób postępowania. To, że tortury są stosowane w rosyjskich więzieniach, w rosyjskich aresztach śledczych, to materiały o tym były jeszcze przed wojną publikowane. Była nawet taka specjalna grupa, która gromadziła ten materiał. Koordynator musiał zwiewać z Rosji, bo obawiał się o swoje życie. Więc nie dziwi to, że tortury są stosowane. No, taki kult przemocy jest obecny w rosyjskim przekazie i buduje taką określaną jako Z-patriotyczną postawę. To Z to jest symbol malowany na rosyjskich czołgach, na plakatach, które wzywają do obrony ojczyzny, bo Rosja się broni. W myśl propagandowego hasła, to została napadnięta i się broni, bo Rosja nigdy na nikogo nie napadała. No więc Z, litera Z jest takim właśnie symbolem, tak się określa środowiska, które bardzo mocno optują za prowadzeniem wojny, oczekują twardego zwycięstwa w tej wojnie. Mówi się o nich Z-patrioci. No i to właśnie ta przemoc, kult siły jest integralną częścią tego Z-patriotyzmu.
Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
Wspomniałaś o tadżyckich terrorystach. Ja się zastanawiam, czy wielu z nas nie miało takiego, kiedy to się wydarzyło i kiedy tak zwane państwo islamskie przyznało się, wzięło odpowiedzialność za przeprowadzenie tego zamachu. A potem się jeszcze okazało, że to Chorasan, że to Tadżykistan. Wielu z nas mogło mieć takie, po pierwsze, zaraz, jakie państwo islamskie? Przecież to sprzed 10 lat historie są. Po drugie, gdzie państwo islamskie, gdzie Tadżykistan, gdzie Rosja, co oni w ogóle mają do siebie. Bardzo ciekawie i tutaj zapraszam państwa na portal tygodnikpowszechny.pl. Pisze o tym Maciej Augustyn u nas. Będzie o tym jeszcze niedługo opowiadał i pisał Wojciech Jagielski. Ale chciałem tak bardzo ramowo przynajmniej poprosić cię o takie naświetlenie, co tu się właściwie dzieje, bo ten wątek znowu wprowadził jakieś takie poczucie dziwności tego wszystkiego.
Może poczucie nierozpoznania tematu.
Tak.
To jest kilka warstw, do których należy się jeszcze dostać, bo nie znamy tak dokładnie powiązań tych ludzi, którzy zostali schwytani, którzy zostali pokazani jako sprawcy tego zamachu, czyli no byli bezpośrednimi wykonawcami. Trzeba pamiętać o tym, że ten dobrostan Moskwy nie od dzisiaj, od co najmniej 20 lat, stoi na gastarbajterach. Gastarbajterzy przybywają masowo. Nie znamy dokładnie liczby, dlatego że bardzo wiele tych przyjazdów odbywa się za łapówkę i oficjalne statystyki nie ujmują dokładnej liczby tych, którzy przyjeżdżają na zarobek. Czasami są kilka miesięcy, czasami kilka lat, czasami w ogóle przez te 20 lat nie wyjeżdżali, cały czas byli w Moskwie. Oni budują, oni między innymi zbudowali Krokus City Hall i różne inne wielkie obiekty w Moskwie. O skali zapotrzebowania na przykład, tak na obsługę ich kultury, wskazuje to, że od wielu lat trwają zabiegi diaspory z Azji Centralnej o zbudowanie drugiego meczetu w Moskwie. I tutaj te starania ciągle napotykają trudności. Nie zgadzają się władze Moskwy na to. ale podczas świąt muzułmańskich, pod ten wielki meczet, główny meczet Moskwy, bywa, że ściąga miliony osób. No to świadczy o tym, jak dużo jest takich właśnie też w dużej części niekontrolowanego napływu gastarbeiterów z tych państw postsowieckich, które głównie są muzułmańskie. Niemal codziennie w kronice kryminalnej, nie tylko w Moskwie, ale w wielu innych miejscach, powtarzają się informacje o tym, że doszło do jakiejś bójki, do morderstwa, do gwałtu, do kradzieży z udziałem właśnie gastarbeiterów i to wzbudza zawsze wielką falę niechęci rdzennych mieszkańców do tych przybyszów. Jak wielka jest grupa radykałów, no to jest właśnie robota dla służb specjalnych, ale jak mogliśmy się przekonać, rosyjskie służby specjalne mają dosyć słabe rozpoznanie tych środowisk, bo nie jest to jedno środowisko.
Wydają się zajęte czym innym, prawda?
No tak, oni mają ważniejsze sprawy na głowie. No, ustalić, czy student Wydziału Matematyki z Petersburga naprawdę napisał na ścianie Putin zabójca. Tak? To jest główny nurt. Mamy Afganistan, który graniczy z postsowiecką Azją Centralną i tam na północy, w tych terytoriach plemiennych, które nie są do końca kontrolowane przez Kabul, działają radykałowie, którzy zwalczają talibów uważając za zbyt miękkich, jeśli chodzi o przestrzeganie czystości islamu i organizują zamachy przeciwko talibom. Natomiast Moskwa prowadzi taką dziwną, podwójną politykę wobec talibów, bo z jednej strony Taliban jest organizacją zakazaną w Rosji, ale przedstawiciele rządu w Kabulu, właśnie talibowie, przyjeżdżają nawet na oficjalne imprezy do Rosji, jak na przykład na Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu. Spotyka się z nimi minister spraw zagranicznych. Są postrzegani jako ci, którzy popierają talibów. No to już jest wystarczający powód dla radykałów, żeby uderzyć. Nie zostało to potwierdzone, czy to było właśnie akurat ta ścieżka zaprowadziła do zamachu. Gdzie są ci, którzy wyposażyli tych ludzi w broń? Też widziałam dzisiaj takie poszlaki świadczące o tym, że te środowiska mają umocowanie w Turcji. I że tędy szedł ten szlak. Dużo jeszcze jest znaków zapytania. Nie mamy tutaj co liczyć na to, że rosyjskie służby specjalne dostarczą materiału dowodowego. Teraz raczej starają się wybielić i pokazać, jak bardzo sprawne są. Kolejne osoby zostały zatrzymane i aresztowane. Na przykład trzej Tadżycy, którzy sprzedali samochód, którym się poruszali terroryści, też zostali uznani za członków grupy, chociaż twierdzą, że tylko i wyłącznie sprzedali samochód, nie wiedzieli komu, nie wiedzieli tym bardziej w jakim celu.
W tym wszystkim Putin próbował od początku montować Ukrainę. Jakoś próbować lansować ten ślad powiązania ukraiński. Tutaj niespodziewanie popsuł mu robotę ambasador Białorusi, który dumnie ogłosił, że służby białoruskie, tak jak mówiłaś, zatrzymanie odbyło się na tym trójstyku granic rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, że to służby białoruskie pomogły ująć tych sprawców zamachu, którzy rzekomo mieli mieć przygotowany w narracji Kremla korytarz, prawda, na Ukrainę. Czy on wobec tego wzięcia odpowiedzialności przez ISIS Khorasan, wobec tej wiedzy, o której teraz mówisz, ma jeszcze jakieś pole manewru, żeby spróbować forsować ten wątek? Bo to jest właściwie aż się narzuca z jego perspektywy. Dobrze by było, żeby wszyscy sądzili, że to jednak coś Ukraina miała z tym wspólnego, ale czy to jest w ogóle możliwe? Chyba, że wszystko jest możliwe.
Putin rzeczywiście nie rezygnuje z tego śladu ukraińskiego. Mówił o tym już w tym wystąpieniu 20 godzin po wygłoszonym, tak. 20 godzin po zamachu.
Zbierał myśli.
Potem mówił o tym w kolejnych wystąpieniach. No, jeśli rzeczywistość nie pasuje do obrazka, który wszyscy widzą, no to trzeba nagiąć tę rzeczywistość. Do tego, żeby naginać rzeczywistość, służy machina propagandowa. jak oglądam rosyjskie programy informacyjne i publicystyczne, takie seanse nienawiści, no to tam oczywiście jest obecny wątek ukraiński cały czas, jako ten główny. To, że Ukraina w tym maczała palce, a dlatego maczała, że Stany Zjednoczone jej kazały, bo to jest pas transmisyjny polityki Stanów Zjednoczonych, to co Ukraina robi. To cały czas jest to obecne jako właściwie główny temat w tej chwili w tych w rosyjskich mediach, tych elektronicznych głównych, czyli telewizjach. To jest główne medium mimo wszystko, bo taka klamra, która spina Rosję, to jest telewizja. I mimo, że już młode pokolenie aż tak bardzo nie wierzy w to, co mówi telewizja, to jednak od Władywostoku do Briańska to głównie przekaz telewizyjny jest tym źródłem informacji, w cudzysłowie informacji, wiedzy o świecie. Mhm.
Pojawił się w tym wszystkim jeszcze taki alternatywny wątek, no chyba trzeba go nazwać spiskowym. Bardzo wcześnie skojarzono tę sytuację z 1999 rokiem, kiedy to pojawiają się przesłanki, że w zamachach terrorystycznych, do których doszło między innymi w Moskwie, w wysadzeniu budynków, mogła brać udział Federalna Służba Bezpieczeństwa, bo zrzucenie winy na terroryzm czeczeński było bardzo na rękę młodemu, zaczynającemu wtedy swoją karierę Putinowi, który potrzebował wojny z Czeczenią, żeby się zbudować. I teraz to skojarzenie wróciło z pytaniem, czy to aby nie służby specjalne stoją za tym zamachem, czy to właśnie nie było potrzebne Putinowi, żeby zdobyć argumenty za zaciągiem w ramach klasy średniej, za zintensyfikowaniem działań w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie, czy to by się rzeczywiście Putinowi opłacało? Czy ma sens myślenie w taką stronę?
Spójrzmy na moment, kiedy to się wydarzyło. Niespełna tydzień po pseudowyborach. Służby specjalne Rosji zostały docenione przez Putina 19 marca jego wizytą na kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zostały wyznaczone cele. No i się okazuje, że tutaj zamach został dokonany. No to się nijak nie lepi. Tak. Jedno z drugim. To jest taki moment, kiedy Putin triumfuje. 87% głosów. No czas na to, żeby to zwycięstwo skonsumować w spokoju i wyznaczyć dalekosiężne cele, skonsolidować społeczeństwo radośnie. Przystąpić do uduszenia Ukrainy. Ukraina się opiera, no to trzeba ją jeszcze mocniej przydusić. Tak, no oczywiście, gdyby zamachu dokonali Ukraińcy, to tak, to by się wtedy oczywiście wpisywało jak najbardziej w tę narrację o tym, że trzeba Ukrainę bardziej przycisnąć. Ale myślę, że Putin i bez tego miał wystarczająco dużo i argumentów tej swojej propagandowej narracji i narzędzi, żeby to przeprowadzić. Zresztą wielkie ataki na Kijów, infrastrukturę krytyczną Ukrainy, one swoją drogą zostały przeprowadzone. Tutaj nie ma zmiękczenia linii Kremla. Tak, no Putin się wziął teraz za tuszowanie tego, co się wydarzyło tak naprawdę, że powstały rysy na jego wizerunku przywódcy, który panuje nad tym, co się dzieje w państwie. Obiecywał, że nikomu włos z głowy nie spadnie, że Federalna Służba Bezpieczeństwa trzyma wszystko pod nadzorem i nic się nikomu nie stanie, no a właśnie 3 dni później 139 osób czy więcej zginęło w zamachu terrorystycznym z rąk ludzi, o których istnieniu putinowskie służby nie miały pojęcia. To może mieć też wpływ taki realny, bo jak mówię, rzeczywistość sobie, a ta narracja propagandowa sobie, ale no rzeczywistość jednak ma swoje wymagania i postawi te wymagania przed Putinem. Problem gastarbeiterów i radykalizacji środowisk, które mogą być z nimi związane, no to tego się nie da zamieść pod dywan, bo jeśli się tego problemu realnie nie rozwiąże, to on znowu o sobie przypomni. co Putin jeszcze z tym zrobi, to jest pytanie otwarte. Na razie tylko właśnie nagina rzeczywistość, nie patrzy w oczy rzeczywistości temu problemowi, tylko próbuje zamącić obraz po to, żeby wskazać jako winnego stronę ukraińską i Amerykanów, Zachód w ogóle szeroko pojęty. To na razie widać z takiej, powiedziałabym, splątanej narracji. Bo właśnie, z jednej strony no, trudno powiedzieć, że nie było tych tadżyków, że nie było zamachu, że no, nie było całego konglomeratu problemów, który się odsłonił przy tej okazji właśnie bierności służb, braku fachowości policji. Tutaj bardzo wiele problemów się otworzyło, a odpowiedzi na te wyzwania na razie właśnie są wekslowane na boczne tory.
Ciągi dalsze będziemy śledzić, będziemy je na bieżąco opisywać i komentować. Czytajcie Państwo cykl Rosyjska Ruletka Anny Łabuszewskiej w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Czytajcie Państwo blog 17 mgnień Rosji labuszewska.blog.tygodnikpowszechny.pl. Również znajdą Państwo tekst Anny Łabuszewskiej w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, który jest wydaniem świątecznym, do którego bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tam oprócz bieżących komentarzy i analiz z kraju i ze świata znajdą Państwo też wiele, wiele wytchnienia na świąteczne dni. Znajdą Państwo między innymi tekst Piotra Sikory o tym, jak to od początku chrześcijaństwa między chrześcijanami toczył się spór, co właściwie świętujemy w Wielkanoc. Znajdą Państwo esej Ryszarda Koziołka o tym, że bez religii i wielkiej sztuki zostaje nam medycyna, siłownia, w przyszłości inżynieria genetyczna i samotność cierpiących bez sensu. Znajdą Państwo rozmowy z George'em Monbiotem o przyszłości naszego jedzenia, z Antonim Krochem, z Rogerem Penrose'em, wybitnym fizykiem i noblistą, z Urszulą Honek, a także dwugwiazdkowym szefem kuchni, Przemysławem Klimą. Zapraszam do tego numeru świątecznego, a ciebie, Aniu, chciałem jeszcze na koniec zapytać o to, co ty w tym numerze świątecznym znalazłaś, przeczytałaś albo przeczytasz, na co się nastawiasz?
Ja czytam codziennie przez wiele godzin wiadomości z kraju krwawego dyktatora, który prowadzi krwawą wojnę. W związku z tym w tygodniku, może zdziwię cię, szukam głównie tekstów o kulturze, o kuchni, takich, które pozwalają mi trochę odetchnąć od tego nieustającego koszmaru, z jakim mam do czynienia na co dzień. I tutaj akurat w tym numerze, no, ja go jeszcze nie przeczytałam w całości, ja przejrzałam tylko tak, patrząc na to, co chętnie przeczytam w wolnej chwili. To jest ogromny numer, to ma 112 stron, więc naprawdę jest bardzo dużo czytania i takiego właśnie czytania związanego z tematyką świąt. I tutaj był wywiad z luterańską biblistką, która analizuje to, co wiemy z Pisma Świętego i co jest tradycją. Bardzo ciekawy. Marek Rabin napisał o Kotlinie Kłodzkiej. Świetny tekst. Kotlina Kłodzka jest dla mnie też osobiście takim miłym miejscem miłych wspomnień. Tam znajduje się duży zbiór nut, które od XVIII wieku leżą w szafie, schowane pod kluczem. Moi przyjaciele muzykolodzy od kilku lat prześwietlają te szafy i znajdują tam niewykonywane właśnie od 200 lat utwory, pisane specjalnie dla Kłodzka. Nawet kilka lat temu wykonaliśmy dwa takie utwory właśnie w Kłodzku, w kolegiacie kłodzkiej.
Powiedz dwa słowa więcej, mówisz wykonaliśmy.
Tak, wykonaliśmy, było wykonanie mojego zespołu wokalnego, w którym śpiewam, Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprosiliśmy do wykonania muzyków z Czech, z orkiestry grającej na starych instrumentach i kilkoro wokalistów. Właśnie powstał z tego taki projekt odgrzebywania tych właśnie starych, zapomnianych dzieł kompozytorów związanych z Kłodzkiem. Znakomita sprawa. I właśnie Marek Rabi, który napisał o Kotlinie Kłodzkiej, o jej zagadkach i też pięknych miejscach, które warto odwiedzić, wzbudził we mnie to miłe wspomnienie. Zwróciłam też uwagę na reportaż z Ukrainy, z Łymanu, o ludziach, którzy sadzą drzewa. tam, mhm, gdzie była wojna.
Próbują Antonina Palarczyk pisze. Lasy.
Mhm. I kończy się ten tekst takim zdaniem, że nie słychać żadnych leśnych ptaków, co każe przypomnieć o tym, jaka tam tragedia się dzieje. Ja jeszcze czytam też chętnie zawsze teksty Anity Piotrowskiej o filmach, a tym razem nie ma recenzji filmu, tylko jest portret ciekawego aktora, Madsa Mikkelsena.
Tak jest.
Którego znam z filmu Na Rauszu, który nie tylko zresztą z tego filmu, ale tam w tym filmie był znakomity. I na koniec jeszcze wrócę na pewno do rozmowy, którą Monika Ochendowska przeprowadziła z pisarką Urszulą Honek. Też jest taka rozmowa o wielu warstwach, o książkach oczywiście, przede wszystkim o literaturze, ale też o tym, jak książki żyją. Polecam Państwu ten numer, jest tam naprawdę bardzo wiele do czytania.
Zapraszamy Państwa do świątecznego wydania Tygodnika Powszechnego, a Tobie i wszystkim Państwu życzę wobec tego wiele wytchnienia, spokoju, muzyki, oddechu, dobrych, spokojnych świąt. Państwa i moim gościem była Anna Łabuszewska. Ja się nazywam Michał Kuźmiński, kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję Ci, Aniu.
Dziękuję bardzo, wesołych świąt, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia już za tydzień.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.